Trzecie Millennium.
28 minut zostało do 23 w Radiu Merkury. Rozmawiamy dziś o chmurze. Nasi goście w studiu pan Tomasz Łukaszewicz i pan Łukasz Walicki, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Rozmawiamy o chmurze, oczywiście takiej wirtualnej, na której często umieszczamy zdjęcia, pliki. Mówiliśmy o tym, jak chmurę wykorzystują prywatni użytkownicy, a teraz chciałbym spytać naszych gości o firmy, przedsiębiorstwa. Czy polskie firmy, europejskie firmy wysyłają swoje bazy danych w chmurę, czy raczej wolą mieć gdzieś tam swój serwer umieszczony, bo to jednak co swoje, to bezpieczniejsze i lepsze?
To na pewno zależy od regionu świata, w którym się znajdujemy. Faktycznie w Polsce dojrzałość firm do przechowywania danych w chmurze jest jeszcze relatywnie niewielka.
Natomiast z czego to wynika?
Po pierwsze, troszeczkę z braku zaufania do bezpieczeństwa tego typu rozwiązań. Mimo wszystko jeszcze polski przedsiębiorca jako tradycjonalista uważa, że jeżeli ja wiem, że te dane są w pomieszczeniu obok, które jest jakąś moją malutką serwerownią i tam mam jeden serwer czy dwa serwery, na których znajdują się moje dane, no to ja mam nad nimi pełną kontrolę i wydaje mi się, że to jest rozwiązanie najbezpieczniejsze, co oczywiście jest błędem. Natomiast to jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest kwestia tego, że ja się boję, czy te dane będą dostępne, jeżeli coś się stanie z moim łączem internetowym, jeżeli coś się stanie z zasilaniem w miejscu, gdzie te dane są przetwarzane. Czyli tak na dobrą sprawę boję się nie tylko o bezpieczeństwo tych danych, ale też o kwestię tego, czy zawsze będę miał do nich dostęp w sposób szybki, bezpośredni.
Te obawy są zupełnie nieuzasadnione? Czy jednak trochę ten polski przedsiębiorca ma rację, że nie ufa w pełni tym chmurom?
Myślę, że tutaj jakby rozwiązania do klasy Enterprise, tak, są zupełnie inne. Tak jak użytkownik domowy nie wczytuje się w regulamin, co się tak naprawdę, gdzie są moje dane, co się z nimi dzieje, jak one są zabezpieczone, tak już przedsiębiorca bardzo o to dba i jakby nie ma, nawet nie jakby, na 100% nie ma takiej sytuacji, w której jakiś liczący się gracz rynkowy pozwoli sobie na to, żeby umieszczając gdzieś tam swoje dane w chmurze, tak, jakby nie wiedzieć dokładnie, co się z tymi danymi dzieje, jak one są zabezpieczone, co się dzieje w przypadku awarii. Także tutaj to są, rozmawiamy już jakby na troszeczkę innym poziomie abstrakcji, ale tak jak Tomek powiedział, ciągle jest taki strach, ciągle jest nieufność, ciągle jest niestety przekonanie, że jeżeli dokładnie ja mam coś obok swojej serwerowni, to będzie bezpieczniejsze. A to wcale tak nie jest, bo ja mówię, że wiem, gdzie te dane są, wiem, jak i w jaki sposób mam do nich dostęp, ale ja te dane muszę zabezpieczyć.
Tak? A trend światowy, europejski jest, że jednak chmura dominuje, chmura wypiera te tradycyjne serwery?
To zależy właśnie od tego, w którym miejscu się znajdujemy. Ja jakiś czas temu czytałem raport Gartnera, właśnie który był poświęcony temu, jaki procent przedsiębiorców w poszczególnych krajach korzysta z rozwiązań chmurowych. Wydawałoby się, że Niemcy są bardzo mocno technologicznie do przodu w stosunku do polskich realiów. Natomiast okazuje się, że bodajże w Polsce mamy około 17 przedsiębiorców korzystających z tego typu rozwiązań.
17 przedsiębiorców?
17%.
Procent.
Przedsiębiorców tak. Korzystających z tego typu rozwiązań. W Niemczech jest to 18, czyli tylko 1% więcej. W Europie przoduje Finlandia, gdzie jest to już około 40-45%. Ten raport był jakiś czas temu pisany, więc myślę, że to już też mogło się zmienić. Natomiast Finlandia była zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o Europę.
Czyli wcale nie jesteśmy tak do tyłu, jeśli porównamy się z Niemcami.
Jeżeli porównamy się z Niemcami, to nie. Natomiast coraz więcej firm dojrzewa do tej decyzji, żeby właśnie przenieść swoje dane do chmury.
Koszty takiego przeniesienia? Czy taniej wychodzi mieć własną serwerownię, czy jednak wirtualną chmurę, za którą oczywiście trzeba płacić, bo to już nie są pewnie darmowe usługi, jak w przypadku prywatnych, domowych użytkowników?
To zależy, w jaki sposób te koszty będziemy liczyć. Jeżeli sobie policzymy tylko i wyłącznie koszty zakupu sprzętu, amortyzacji tego serwera przez okres, przez który on będzie funkcjonował, w stosunku do tego, jaką opłatę abonamentową ja bym musiał zapłacić za dostęp do tych danych w chmurze, to oczywiście wydaje się, że chmura jest droższa.
Droższa, tak?
Natomiast jeżeli zaczniemy to liczyć w sposób realny, uwzględnimy w tym, pierwsze, koszty zatrudnienia osób, które są potrzebne do tego, żeby ten serwer nam obsłużyć, żeby o niego zadbać. Po drugie, koszty wszelkiego rodzaju serwisów gwarancyjnych. Po trzecie, koszty, których tak naprawdę nikt nie bierze pod uwagę, a w mojej ocenie one są najbardziej istotne. Co się stanie, ile moja firma straci, kiedy ten serwer się zepsuje? Ja nie mam żadnej gwarancji, Oczywiście mogę sobie robić kopie zapasowe, ale co z tego, że ja mam kopie zapasowe, jeżeli w momencie, w którym ten serwer się zepsuje, ja muszę kupić nowy, poczekać, aż on zostanie do mnie dostarczony. Ktoś mi te dane z tej kopii zapasowej odtworzy, a bardzo często jest tak, że się ich nie da odtworzyć, bo nikt nigdy nie testował jakości tych kopii zapasowych. I tak naprawdę wtedy wchodzimy w realne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście przetwarzania danych w chmurze albo przetwarzania u siebie.
Takiego niebezpieczeństwa nie ma, że ten serwer z chmury się popsuje, także tych danych nie będzie.
Takiego niebezpieczeństwa zdecydowanie nie ma. Ja może wyjaśnię to też troszeczkę na przykładzie kwestii dostępności tych danych. Spójrzmy na to w ten sposób. Przechowując dane u siebie, właśnie w tym pomieszczeniu, obok którego ja siedzę, i mając je na tym jednym lokalnym serwerze, mam sytuację, w której załóżmy w mojej firmie nie ma prądu, a mam 10 oddziałów. Ale w centrali nie ma prądu i tak naprawdę nie tylko centrala stoi, ale te 10 oddziałów, które korzystało z tego serwera, też nie może się w żaden sposób do tych danych dostać. W sytuacji, w której te dane są w chmurze, wszystkie 10 oddziałów może funkcjonować mimo awarii z centrali, a pracownicy z centrali mogą jechać do domu, zestawić bezpieczne połączenie do serwerowni, która przetwarza nasze dane i tak naprawdę dalej pracować.
Bezpieczeństwo korzystania z chmury, taka firma boi się pewnie często, bo boi się dlatego, że może ktoś się włamać na taką chmurę, tak? Może być może chcieć pieniędzy za jakieś odzyskanie później tych danych, tak? No, słyszymy o cyberprzestępcach, tak? I tak dalej, i tak dalej.
Tak jest, ale tak samo jak może się włamać załóżmy do usługi chmurowej, tak samo może się włamać do naszego lokalnego przedsiębiorstwa, do naszego lokalnego serwera. A zapewniam pana i wszystkich słuchaczy, że zabezpieczenia technologiczne w data center, które zajmuje się profesjonalnie przetwarzaniem danych, są wielokrotnie na wyższym poziomie niż zabezpieczenia, które stosuje przeciętny polski przedsiębiorca.
Czyli polecamy chmurę.
Zdecydowanie tak.
A jeśli chodzi o administrację publiczną, czy polskie prawo w ogóle reguluje jakoś działalność chmury, czy urzędy mogą swoje bazy danych, dajmy na to bazy danych kierowców, wysyłać gdzieś tam w chmurę, czy jednak to są tradycyjne serwery gdzieś tam umieszczone w jakimś pomieszczeniu?
To zależy, o jakich danych mówimy. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o bazę danych takich newralgicznych, jak na przykład baza danych PESEL, wydaje mi się, że te dane są mimo wszystko przetwarzane przez ośrodki rządowe i tutaj nie ma pola do tego, żeby korzystać z zewnętrznych usługodawców. Natomiast jeżeli chodzi o strony internetowe, biuletyny informacji publicznej, takie dane jak najbardziej są przetwarzane przez urzędy w chmurze, ponieważ to jest zwyczajnie tańsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Od niedawna zmieniło się też prawo w zakresie danych medycznych, które dotychczas musiało być przechowywane lokalnie w szpitalach. Od bodajże roku szpitale mają możliwość korzystania z zewnętrznych usługodawców i to też jest dla nich rozwiązanie zdecydowanie lepsze.
Lepsze, bo tańsze, tak?
Lepsze, bo bezpieczniejsze. Lepsze, bo pewniejsze. Bo szpitale, które jak wiemy w Polsce na ogół są zadłużone, nie muszą wydawać bardzo dużych środków na inwestycje związane z zabezpieczeniem tej infrastruktury, z zakupem infrastruktury serwerowej, tylko po prostu kupują usługę, za którą płacą stałą miesięczną opłatę.
Kiedy chmura się tak naprawdę pojawiła na naszym rynku? Kiedy ona zaczęła się rozwijać? Czy to jest efekt 5-10 lat, czy ona już była wcześniej, tylko nie była na tyle popularna?
Myślę, że to jest właśnie kwestia tego, że ona była, ale po prostu nie była popularna. To pojęcie chmury tak naprawdę zaczęło się od takich użytkowników, takich serwisów powiedzmy domowych, tak, że gdzieś ja mam coś, wysyłam do chmury. Ale tak naprawdę myślę, że przedsiębiorcy tworzyli te rozwiązania chmurowe, troszkę nie zdając sobie z tego sprawy, tak, bo to jest ten drugi aspekt chmury, o którym też już dzisiaj mówiliśmy, że ja te dane, które mam gdzieś w swojej serwerowni, upubliczniam gdzieś na świat i z każdego miejsca na świecie mam do nich dostęp, tak? I to jest tak zwana właśnie chmura prywatna, że taki przedsiębiorca z tej swojej serwerowni daje dostęp swoim pracownikom, gdziekolwiek oni na świecie są, do tych danych, więc z tej chmury też korzystał. I teraz coraz bardziej staje się to na szczęście popularne, bo tak jak Tomek mówił, my przenosząc te dane do chmury, przenosząc te dane do usługodawcy, który takimi rozwiązaniami się zajmuje, zdejmujemy z siebie ciężar tak naprawdę zabezpieczenia tego, tak? Nie musimy ponosić, tym bardziej to jest idealne rozwiązanie dla firm, które dopiero zaczynają i potrzebują tej infrastruktury IT. One nie potrzebują inwestować w serwery, nie potrzebują znaleźć pomieszczenia, które będzie odpowiednio chłodzone, odpowiednio zasilane. One po prostu szukają rozwiązań właśnie w chmurze, tak?
Czyli... Panowie też macie taką firmę, która zajmuje się,
tak, zgadza się,
udostępnianiem tych miejsc, można powiedzieć, w chmurze. Rozumiem, że to jest, ona działa w ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i to była kiedyś nisza, tak? W tej chwili to już nie jest nisza, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania.
Nie.
Co się stało, panowie, że akurat się tym zajęliście, kiedy to było?
To nie jest nisza, ponieważ to jest przyszłość.
Teraz.
Naszym zdaniem, tak?
5-10 lat temu, nie wiem, kiedy zaczęła się ta historia, ta przygoda.
Znaczy ja myślę, że tutaj ważne jest, żebyśmy przyjrzeli się temu, jaki jest profil naszego klienta, bo to też bardzo dużo pokazuje. Na ten moment Poznański Park Naukowo-Technologiczny jako taki jest miejscem, w którym przede wszystkim funkcjonują startupy, czyli przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają swoją drogę w biznesie. I właśnie te przedsiębiorstwa na ogół nie mają środków na to, żeby kupić sobie profesjonalny serwer czy kilka serwerów, żeby zabezpieczyć dane we właściwy sposób. Z drugiej strony mają takie potrzeby. Mają potrzeby szczególnie firmy z branży IT, a takich tak naprawdę w parku jest najwięcej, żeby świadczyć usługi, żeby udostępniać oprogramowanie, które te firmy tworzą, swoim klientom w sposób bezpieczny. I to jest jakby pierwsza grupa naszych klientów, czyli startupy, firmy z branży IT, firmy, które tworzą oprogramowanie i muszą to oprogramowanie w jakiś sposób udostępniać, upubliczniać i umożliwić swoim klientom pracę na tych aplikacjach. Druga grupa to jest branża finansowa. To jest branża, w której tak naprawdę jest największa świadomość zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych, z bezpieczeństwem tych danych. Wszystkie banki nie ograniczają się do jednej serwerowni. Zawsze są to co najmniej dwa ośrodki. Często jest model taki hybrydowy, czyli jakby podstawowy ośrodek należy do banku i jakby pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w tym ośrodku, ma IT banku. Natomiast zawsze musi istnieć ośrodek zapasowy, w którym dane są, do którego dane są replikowane, czyli mamy dokładnie 1:1 odzwierciedlenie tego, co znajduje się w naszej podstawowej serwerowni i w razie, gdyby coś się z tą podstawową serwerownią stało, zapasowa natychmiast jest w stanie przejąć obsługę wszystkich operacji finansowych, bankowości elektronicznej itd., itd.
A jeśli chodzi o chmurę, bo ona w tej chwili przyszłością jest, tak? Ja powiedziałem niszą, że ona była niszą 5-10 lat temu, ale ona będzie się ciągle rozwijać, czy raczej zaraz pojawi się jakaś nowe rozwiązanie, które wyprze chmurę?
Ciężko powiedzieć.
Świat, o którym jeszcze dzisiaj nie
świat
wiemy,
być pędzi może na tyle szybko do przodu, że ciężko powiedzieć. Może ktoś wymyśli coś na tyle innowacyjnego.
Pojawia się już coś na rynku, na takich wewnętrznych być może spotkaniach jakichś osób zaangażowanych w chmurę.
Ja bym powiedział, że chmura rozwija się. To tak, znaczy zmienia się pojęcie chmury. Jakby chmura zaczęła się od tak zwanej chmury prywatnej, czyli tego, że przedsiębiorcy zaczęli w swoich własnych serwerowniach wirtualizować serwery, czyli na jednej fizycznej maszynie uruchamiać sobie kilka wirtualnych serwerów, które mogli w dowolny sposób skalować, zwiększać im zasoby dyskowe, dokładać im procesory i robili to w sposób programowy. I to była taka pierwsza chmura, która powstała. Czyli właśnie chmura prywatna. Jakby kolejnym krokiem było powstanie chmury publicznej i takich dostawców jak my, czyli firm, które można w pełni powierzyć swoje dane, które będą odpowiadały za ich dostępność, integralność i bezpieczeństwo i pozbyć się problemu. Natomiast jakby kolejnym krokiem rozwoju usług chmurowych jest chmura hybrydowa, czyli połączenie dwóch poprzednich. Innymi słowy, ja mam u siebie w firmie jakieś serwery, które świadczą jakieś usługi, czy to są usługi kluczowe, czy właśnie te drugorzędne. To zależy od polityki, jaką przyjmiemy. Natomiast ja mogę w dowolny sposób zwiększać zasoby tych swoich serwerów za pomocą zasobów, które są dostępne gdzieś w zewnętrznym data center.
Na końcu zawsze będzie ten serwer? Czy uda się pozbyć gdzieś tego miejsca i być może znaleźć jakieś inne rozwiązanie?
Ta blacha zawsze jest.
To musi być, tak?
No, dyski w powietrzu, znaczy dane w powietrzu latać nie będą. To zawsze na końcu jest jakiś dysk twardy, na którym te dane są fizycznie ulokowane. Natomiast w tej chwili to jest pojęcie, które tak naprawdę interesuje tylko właśnie tych, którzy zarządzają tymi serwerowniami. Z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia użytkownika, ja nie muszę kupować większego dysku twardego, ja nie muszę go wymieniać, ja nie muszę się o to martwić, ja muszę kliknąć, że potrzebuję więcej przestrzeni. I to jest właśnie clue tej idei.
Dokładnie tak. Jeszcze tylko dodam, że to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo na końcu zawsze jest blacha i gdzieś tam jest kabel. Tak, kiedyś miałem taką fajną rozmowę na zasadzie, a no dobrze, a jak serwer jest w Stanach, a ja jestem tutaj, to jak te dane? To takie Wi-Fi silne? No nie, tam pod tym oceanem jest kabel. Tak, jeszcze ciągle jesteśmy na etapie, że końcówką zawsze będzie blacha i te blachy będą łączone kablami. Przynajmniej na razie tak jest. Jak to będzie za 10, 20, 30 lat? Nie wiadomo. Już naukowcy teleportowali jakąś elementarną cząstkę na ileś tam kilometrów, więc może za 20 lat okaże się, że te dane faktycznie gdzieś będą w prawdziwej chmurze.
A kto by 30 lat temu myślał, że będzie coś takiego dokładnie jak internet, tak, chmura,
tak jest,
i blacha, serwer i tak dalej, i tak dalej. O chmurze dziś rozmawialiśmy w audycji Trzecie Milenium w Radiu Merkury. O chmurze takiej wirtualnej oczywiście. Ciekawe, czy państwo będą wybierali teraz własne, prywatne komputery, serwery, czy jednak gdzieś te wirtualne chmury. Pan Tomasz Łukaszewicz, pan Łukasz Walicki, Poznański Park Naukowo-Technologiczny byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za wizytę. Za 12 minut będzie godzina 23, o 23 na naszej antenie wiadomości, a Trzecie Milenium wraca za tydzień. Adam Michalkiewicz, Edyta Mosińska. Do usłyszenia, dobranoc.
Trzecie Milenium.